Lekcja 13. 25 września. Wieczny odpoczynek. Sobota, po południu, 18 września. Tekst pamięciowy. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pierwszy list do Koryntian 2, 9. Czy czułeś się kiedyś, że znajdujesz się w środku wielkiej bitwy, zmagań między dobrem a złem? Nawet wielu zeświadczonych ludzi odczuwa coś takiego. Czujemy to, bo jest to prawdą. Uczestniczymy w wielkim boju między dobrem a złem, Chrystusem a szatanem. Nasze życie toczy się niejako na dwóch poziomach. Wielki bój między Chrystusem a szatanem toczy się w skali globalnej, a nawet wszechświatowej, gdyż zaczął się w niebie. Jednak wśród rozmaitych wydarzeń łatwo tracimy z oczu szeroki obraz Bożego ratunku dla tego świata. Wojny, napięcia polityczne i katastrofy naturalne sprawiają, że jesteśmy bezradni w naszym przerażeniu. Ale Boże prorocze kierownictwo pomaga nam pamiętać o szerokim obrazie tego, dokąd zmierzamy i jak mamy tam dotrzeć. Wielki bój toczy się także na poziomie znacznie bardziej osobistym. Wszyscy natrafiamy na wyzwania dla naszej wiary w codziennym życiu, a jeśli nie doczekamy powtórnego przyjścia Jezusa, doświadczymy śmierci. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak możemy odpoczywać w Jezusie mimo globalnego niepokoju i własnej niepewnej przyszłości w życiu doczesnym. Na dłuższą metę sprawy jednak wyglądają naprawdę obiecująco. Niedziela, 19 września. Wizja końca. Ostatni żyjący z 12 najbliższych uczniów Jezusa został uwięziony na skalistej wyspie daleko od wszystkich, którzy byli mu drodzy. Co myślał Jan, gdy znalazł się w takim miejscu? Jak to możliwe, że Bóg do tego dopuścił? Jak to możliwe, że ten zły świat nadal istnieje? Przecież Jan widział Jezusa odchodzącego do nieba, a potem ujrzał dwóch aniołów, którzy zapewnili uczniów, mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje apostolskie 1, 11? To było tak dawno, a Jezus wciąż jeszcze nie powrócił. Apostołowie, zamęczeni za to, że świadczyli o Jezusie, poginęli męczeńską śmiercią jeden po drugim. W Kościele nastąpiła zmiana pokoleniowa. Chrześcijanie wciąż byli zaciekle prześladowani oraz nękani przez fałszywych nauczycieli. Jan z pewnością czuł się osamotniony, zmęczony i zaniepokojony. I oto niespodziewanie otrzymał widzenie. Jaką pociechę przyniosła Janowi wizja, która została mu ukazana. Przeczytaj objawienie Jana 1, 9-19. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez piersi złotym pasem, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodziło bosieczne ostre miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. Jezus powiedział swoim wyznawcom, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza 28, 20. Te słowa naprawdę dodawały odwagi Janowi, gdy znalazł się w miejscu swojego zesłania. Z pewnością wizja, objawienie Jezusa, była dla niego niezwykłym pocieszeniem. Świadomość tego, że Jezus jest Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, miała ogromne znaczenie dla osamotnionego apostoła. Wizja spisana przez Jana ukazuje przyszłość świata. Niesamowita panorama historii świata została roztoczona przed apostołem. My znamy ją jako przeszłe dzieje Kościoła, ale dla niego była to odległa przeszłość. Mimo trudności i prześladowań, które miały nastąpić, Jan cieszył się ze szczęśliwego zakończenia dziejów ludzkości. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego, objawienia na 21:1-2. Wielkie apokaliptyczne wizje, opisane później w ostatniej księdze Biblii, pomogły Janowi znaleźć ufny odpoczynek w Bożej opatrzności i Bożych obietnicach. Życie bywa bardzo trudne, a nawet przerażające. Jak świadomość tego, że Bóg zna przyszłość i że ta przyszłość jest ostatecznie dobra, daje nam pocieszenie nawet w najtrudniejszych chwilach. Poniedziałek 20 września. Odliczanie. Na Górze Oliwnej Jezus nakreślił dzieje świata w ogólnym zarysie. Odpowiadając na prośbę swoich uczniów, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Ewangelia Mateusza 24:3. Słynne kazanie Jezusa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza obejmuje czasy od Jego pierwszego przyjścia aż po Jego powtórne przyjście i dalej. Jezus pragnął dać swojemu ludowi we wszystkich wiekach ogólny zarys Bożego planu spełnienia proroctw o czasach końca, aby ci, którzy doczekają końca świata, byli przygotowani na ostateczne wydarzenie. Pragnął, byśmy ufnie odpoczywali w Jego miłości, choćby wszystko na tym świecie nas zawiodło. Adwentyści często nawiązują do wzmianki w Księdze Daniela o czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, Księga Daniela 12:1. Jezus pragnie, byśmy byli przygotowani na to wydarzenie, które poprzedzi Jego powtórne przyjście. Jak będzie wyglądało powtórne przyjście Chrystusa? Jak możemy uniknąć zwiedzenia w tej kwestii? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:4-8 i 23:31. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni nie wychodźcie, oto jest w kryjówce nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy okaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. Powtórne przyjście Jezusa będzie rzeczywistym wydarzeniem kończącym dzieje tego świata. Zważywszy na miejsce, jakie zajmuje to wydarzenie w proroctwach biblijnych i nauczaniu samego Jezusa, jest ono czymś bardzo ważnym. Pradawny świat skończył się ocaleniem zaledwie 8 osób. Jezus porównał nagłość, z jaką nastąpi Jego powtórne przyjście, z zaskoczeniem wywołanym przez potop. Choć nikt nie zna dnia i godziny powtórnego przyjścia Jezusa, Bóg dał nam prorocze odliczanie, które pozwala nam zorientować się, w jakim okresie dziejów świata żyjemy. Otrzymaliśmy pewną rolę do odegrania w proroczym dramacie dziejów. Na czym polega ta rola? Zwróć uwagę na Ewangelia Mateusza 24:9-14. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. W tym wielkim konflikcie jesteśmy więcej niż widzami. Mamy być aktywnymi uczestnikami głoszenia Ewangelii aż po krańce świata, co znaczy, że my także doświadczymy prześladowania. Co to znaczy wytrwać do końca? Jak możemy to uczynić? Jakich wyborów musimy dokonać, aby nie upaść, jak wielu ludzi w przeszłości i w przyszłości? Zobacz Ewangelia Mateusza 24:13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wtorek 21 września. Rozkaz wymarszu. Szeroki proroczy obraz dziejów świata nie pozwala nam usiąść z założonymi rękami i nie robić nic w miarę, jak rozwijają się zapowiedziane wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Często u ludzi przejawia się postawa, którą można wyrazić słowami: no cóż, ostateczne wydarzenia wypełnią się tak czy inaczej, zgodnie z zapowiedzią, zatem co moglibyśmy zrobić? Jak tylko dostosować się do nich? Co może zrobić jeden człowiek? Jednak chrześcijanie nie tak powinni się odnosić do otaczającego ich świata, a zwłaszcza do ostatecznych wydarzeń. 14 rozdział Apokalipsy Jana mówi nam, że naszym celem w tym okresie dziejów jest mówić innym ludziom o sądzie Bożym i pomagać im w przygotowaniu się na powtórne przyjście Jezusa. Przeczytaj objawienie Jana 14:6-12. Czego uczą nas te wersety i co mamy głosić światu? Dlaczego to przesłanie jest tak pilne? Objawienie Jana 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I jako adwentyści wierzymy, że teraźniejsza prawda jest zawarta właśnie przede wszystkim w tych wersetach, które nazywamy poselstwem trzech aniołów. Znajdujemy tu istotę tego, czym jest nasze powołanie w obecnym okresie dziejów świata. Zauważ, że poselstwo trzech aniołów zaczyna się Ewangelią wieczną, to jest wspaniałą nowiną o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, na których opiera się nasza jedyna nadzieja zbawienia. Poselstwo to zawiera także przesłanie, iż nadeszła godzina sądu, objawienie Jana 14:7, Bożego, co wskazuje wyraźnie na zbliżanie się końca czasu. Następnie pojawia się wezwanie do oddawania czci temu, który stworzył niebo i ziemię oraz ostrzeżenie dla tych, którzy, pozostając w Babilonie, oddają cześć bestii i jej obrazowi. W końcu otrzymujemy krótką charakterystykę ludu Bożego w czasie końca, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, objawienie Jana 14:12. Przeczytaj objawienie Jana 14:11. Co werset ten mówi o braku odpoczynku dla tych, którzy oddają cześć bestii i jej obrazowi? Objawienie Jana 14, 11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Nie ma odpoczynku w dzień ani w nocy dla tych, którzy czczą bestię i jej obraz. Choć różnie się to wyjaśnia, wszyscy są zgodni co do tego, że ci ludzie nie doświadczają odpoczynku, jaki Bóg daje tym, którzy są mu wierni. Jak myślisz, dlaczego pierwsza część poselstwa trzech aniołów nawiązuje do Ewangelii Wiecznej? Dlaczego musimy zawsze pamiętać o tej doniosłej prawdzie, głosząc te biblijne przesłania światu? Dlaczego zrozumienie Ewangelii jest tak ważne w doświadczeniu odpoczynku? Środa 22 września. Odpoczywaj w pokoju. Chrześcijanie niemal od 2000 lat oczekują na powtórne przyjście Chrystusa. To wydarzenie będzie zwieńczeniem nadziei całego ludu Bożego ze wszystkich wieków. Przeczytaj list do Hebrajczyków 11, 13-16. Jaką wielką obietnicę zawiera ten fragment listu, nie tylko dla chrześcijan z przeszłości, ale także i dla nas. List do Hebrajczyków 11, 13-16. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Pod wieloma względami wersety te nie miałyby sensu, gdyby powszechne przekonanie związane z tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, było prawdziwe. Jak mamy rozumieć stwierdzenie, że ci ludzie nie otrzymali tego, co głosiły obietnice? Według popularnego poglądu, skoro oni umarli, to powinni być teraz w niebie z Jezusem, ciesząc się wielką nagrodą. Gdy dzisiaj chrześcijanie umierają, raz po raz słyszymy, że są już w niebie z Jezusem. Z drugiej strony, jak na ironię, gdy ktoś umiera, słyszymy, niechaj spoczywa w pokoju. Jak mamy to rozumieć? Czy umarli ludzie spoczywają w pokoju, czy idą do nieba i doznają niebiańskiej radości? Jak Jezus opisał śmierć? Przeczytaj Ewangelia Jana 11, 11. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Pojęcie odpoczywania w pokoju jest zgodne z prawdą o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Umarli chrześcijanie prawdziwie odpoczywają. Dla wierzącego śmierć jest sprawą pozbawioną większego znaczenia. Chrystus mówi o niej jako o czymś, co trwa krótką chwilę. Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Śmierci nie zazna na wieki. Ewangelia Jana 8, 51-52. Dla chrześcijanina śmierć jest tylko snem, chwilą ciszy i ciemności. Życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu i gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. List do Kolosan 3, 4. Jezus porównał stan człowieka od chwili śmierci do chwili zmartwychwstania do nieświadomego snu, ale podkreślił także, że zarówno zbawieni, jak i zgubieni, otrzymają zapłatę po zmartwychwstaniu. Wskazał także potrzebę przygotowania na wieczność, bez względu na to, kiedy zastanie nas śmierć. Jaką pociechę czerpiesz ze świadomości tego, że twoi bliscy, którzy zmarli, teraz odpoczywają? Czwartek 23 września. Radujcie się w Panu zawsze. Jednym z najczęściej używanych programów, aplikacji, w naszych smartfonach jest internetowy serwis mapy Google. Większość z nas nie pamięta nawet, jak radziliśmy sobie, zanim pojawiła się możliwość korzystania z interaktywnych map systemu nawigacji satelitarnej dostępnych przy pomocy telefonu. Nie musimy się denerwować, udając się w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy, bo przy pomocy internetowego serwisu mapy Google w telefonie możemy ustalić dokładnie trasę i poruszać się bezbłędnie nawet w wielkim obcym mieście. Czy taka ufność może być ilustracją odpoczynku, jaki Bóg pragnie dać nam wraz ze swoim proroczym planem dotyczącym przyszłości? Niestety, Czasami zdarza się, że wprowadzimy błędny adres w naszej aplikacji mapy Google. Bywa też, że nie kierujemy się wskazówkami, bo wydaje się nam, że znamy drogę na skróty. Tak czy inaczej, możemy się znaleźć nie tam, gdzie planowaliśmy, co z pewnością nie da nam spokoju i odpoczynku. Przeczytaj list do Filipian 4:4-6. Co Paweł mówi w tych wersetach o drodze wiodącej do prawdziwego odpoczynku i pokoju nawet w świecie pełnym zamieszania i cierpienia. List do Filipian 4:4-6. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. W tych wersetach Paweł nie mówi, że mamy się zawsze cieszyć z ucisków, przez które przechodzimy. Mówi raczej, radujcie się w Panu zawsze. Bez względu na aktualną sytuację i bez względu na doświadczany ucisk, jeśli polegamy na Bogu, Jego dobroci i miłości oraz ofierze Chrystusa złożonej za nas, to możemy się radować w Nim i zyskać pokój dla znękanej duszy. Sam ton tych wersetów wskazuje na odpoczynek, pokój i nadzieję sięgającą poza ten świat. Wyobraź sobie, jakiego rodzaju odpoczynek dla naszej duszy możemy mieć, jeśli nie troszczymy się o nic. W tym świecie wydaje się to nierealne, w końcu sam Paweł miał wiele powodów do zmartwienia, ale wiedząc, że miłujący Bóg panuje nad wszystkim i ostatecznie doprowadzi nas do swojego królestwa, możemy z właściwej perspektywy patrzeć na to, co nas martwi. Pan jest blisko. On jest zawsze blisko nas, a gdy tylko zamkniemy oczy i zapadniemy w sen śmierci, po przebudzeniu ujrzymy Chrystusa przychodzącego powtórnie. Niewątpliwie nasze życie jest pełne napięć, trudności i zmagań. Nikt nie może ich uniknąć, a Paweł z pewnością miał ich wiele. Zobacz 11 rozdział 2 listu do Koryntian. Paweł mówi nam, że mimo to, iż musimy przetrwać wiele rzeczy w tym życiu, to jednak możemy się radować tym, co zostało nam dane w Chrystusie, a dzięki temu możemy znaleźć odpoczynek dla duszy już teraz. Przeczytaj jeszcze raz list do Filipian 4:4-6. W jaki sposób możesz zastosować te wspaniałe słowa w twoim życiu tu i teraz, bez względu na trudności i ucisk, jakich doświadczasz? Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Piątek 24 września. Do dalszego studium. Wszyscy pragniemy natychmiastowej i przychylnej odpowiedzi na nasze prośby i zaczynamy tracić wiarę, jeśli przychodzi z opóźnieniem lub nie jest taka, jakiej pragnęliśmy. Bóg jest mądry, dobry i odpowiada na nasze modlitwy we właściwym czasie i we właściwy sposób. Chce dla nas czynić coś więcej niż tylko spełniać nasze prośby. Powinniśmy ufać Jego mądrości i miłości, a nie żądać, by dostosował się do naszej woli. Powinniśmy spełniać Jego zamiary. Nasze pragnienia i interesy powinny być poddane Jego woli. Jeszcze tylko chwila i Jezus przyjdzie, aby zbawić swoje dzieci i dać im ostatni dotyk nieśmiertelności. Groby otworzą się i zmartwychwstali umarli wyjdą z nich z okrzykiem, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Pierwszy list do Koryntian 15:55. Nasi umiłowani, którzy zasnęli w Jezusie, wyjdą odziani w nieśmiertelność. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad realiami wielkiego boju. Jakie jego przejawy dostrzegasz w świecie? Jak przejawia się on w twoim życiu? Jest to rzeczywista walka, nieprawdaż? Wielki bój między dobrem a złem jest bardziej realny, niż wielu ludzi to sobie wyobraża, a to dlatego, że wielu nie wierzy w istnienie diabła. Dlaczego zrozumienie prawdy o wielkim boju jest tak ważne dla właściwej diagnozy stanu naszego świata? Dlaczego wiedza o ostatecznym wyniku wielkiego boju jest dla nas źródłem tak wielkiej pociechy? 2. Proroctwo może rozpraszać naszą uwagę, jeśli wykraczamy w naszych interpretacjach ponad to, co zostało wyraźnie objawione. Jakże często niektórzy członkowie Kościoła napytują sobie biedy przez sformułowanie przepowiedni, które się nie spełniają, albo przez wierzenie w fałszywe przepowiednie wymyślone przez innych. Jak możemy uniknąć tego rodzaju pułapek? 3. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie objawienie Jana 14:9-11 i kwestię braku odpoczynku dla tych, którzy czczą bestię i jej obraz. Co to oznacza? 4. Jednym ze spornych tematów dyskusji w Kościele jest rola wierzących w przyspieszeniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Jakiekolwiek jest nasze stanowisko w tej sprawie, dlaczego ważne jest to, byśmy pełnili aktywną rolę w głoszeniu światu prawdy o powtórnym przyjściu Jezusa?